Witamy ponownie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy widzów telewizji Trwam i zapraszamy na zapowiadane rozmowy niedokończone. Wartości i kod kulturowy młodych to temat naszych rozmów dzisiejszych, a naszym gościem zacnym jest pan senator, profesor, doktor habilitowany Kazimierz Wiatr, senator ziemi Tarnowskiej, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo serdecznie witamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Boże.
Nie jest pan po raz pierwszy w naszych mediach, ale może kilka słów o sobie, jeśli można byłoby powiedzieć.
Znaczy, rzeczywiście jest tak, że jestem senatorem ziemi Tarnowskiej. Pozdrawiam ziemię Tarnowską, pozdrawiam księdza biskupa Andrzeja Jerza, biskupa Tarnowskiego. Jestem profesorem informatyki na AGH. Jestem także dyrektorem Centrum Komputerowego, Superkomputerowego Cyfronet. Jest 5 takich centrów superkomputerowych w Polsce. W Cyfronecie mamy najszybszy w Polsce superkomputer. To już od 10 rankingów na superkomputery. Jest 500 superkomputerów najszybszych na świecie. Zeus Cyfronetu był 4-krotnie w pierwszej setce. Cały czas jest na tej liście, a od paru miesięcy mamy drugi, 4 razy większy, więc zakładamy, że będzie 30 na świecie, Prometeusz. Oczywiście druga taka ważna działalność, aktywność, czy służba, bo to nie można powiedzieć pasja, ale służba, to jest oczywiście harcerstwo. Harcerstwo, szczególnie ten okres stanu wojennego, czy roku 80., kiedy budowaliśmy duszpasterstwo harcerskie.
Ma pan profesor stopień?
Harcmistrza,
tak. No właśnie,
stopień harcmistrza. Ale myślę, że najważniejsze to jest to, że próbowaliśmy w roku 80., a potem w 89. odbudować to przedwojenne harcerstwo. I w tym harcerstwie, duszpasterstwo harcerskie, które przed 80. rokiem oczywiście nie było. Myślę, że i te doświadczenia harcerskie, i te przemyślenia informatyczne, no jakby stały się powodem dzisiejszego tematu, tak?
To znaczy ja... Informatyka dzisiaj będzie ważnym tematem. A to zapytam na początku jeszcze o tego Prometeusza. Co on może? Bo tak mówimy, najlepszy, największy.
To znaczy, czego służy taki komputer? Że Zeus wykonywał 400 teraflopsów, czyli setek milionów operacji zmiennoprzeciwnikowych na sekundę. Prometeusz jest 4 razy szybszy. Otóż ponad 40 tysięcy rdzeni komputerowych, czyli jakby 40 tysięcy komputerów osobistych.
Ale on służy czym? W matematyce?
One wszystkie służą obliczeniom naukowym. Przy czym tutaj trzeba powiedzieć, że w obecnym czasie najbardziej takie obliczeniożerne to są biologia, chemia, nowe materiały, przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. To są te najbardziej tak potrzebne, ale oczywiście cały czas fizyka wysokich energii, szukanie nowych cząstek, ale w zasadzie wszystkie dziedziny, bo i rolnictwo, i filologia polska, wszystko jakby korzysta z tej mocy obliczeniowej. Trzeba powiedzieć, że jesteśmy świadkami budowy społeczeństwa informacyjnego. Często osoby, nawet zacne, utożsamiają pojęcie społeczeństwa informacyjnego z tym, że każdy ma komputer i każdy ma dostęp do sieci szerokopasmowej. To są oczywiście pewne narzędzia. Społeczeństwo informacyjne, które powstaje na naszych oczach, to jest społeczeństwo, w którym co najmniej połowa obywateli będzie się zajmowała przetwarzaniem i wytwarzaniem wiedzy. Czyli społeczeństwo informacyjne i gospodarki opartej na wiedzy. To jest zupełnie nowa jakość, nowe możliwości, inny świat. Znamy e-edukację, tak? Czyli e-learning, dostęp zdalny do nauczania, ale oczywiście znamy też biznes, tak? Czyli zakupy przez internet. Młodzi ludzie w tej chwili w zasadzie to już prawie inaczej zakupów nie robią.
Do sklepów to nie chodzą.
Tak, ale internetowy dostęp do banku, prawda? Jest wiele, oczywiście administracja, czyli wiele spraw możemy załatwić przez internet. Bardzo ważnym takim obszarem jest e-medycyna, szczególnie u osób starszych. Możemy monitorować pracę serca, wiele konsultacji wykonywać. No, takie nowe dziedziny, e-praca, prawda, zdalna praca. To oczywiście jest wiele tych aktywności. One powodują, że ten świat już jest trochę inny. No i powstaje pytanie, czy jest e-wychowanie, tak? Czy można wychowywać przez internet? E-wiara, tak? Czyli przekazywanie, ale też wiemy, e-rozrywka, to jest najbardziej chyba eksploatowane. W związku z powyższym ja tutaj mówię, że to są takie e-szanse i e-zagrożenia. O zagrożeniach mówiliśmy parę miesięcy temu, kiedy mówiliśmy o tych zagrożeniach XXI wieku. Natomiast powstaje pytanie, jak w tej rzeczywistości ocalić wartości. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że słowo ocalić nie jest tu dobrym słowem, ponieważ myślę, że mamy często takie skrajne poglądy. Młodzi ludzie są źli, tak? Nie zgadzam się z tym. Młodzi ludzie są dobrzy. No, tu się bardziej zgadzam, ale tutaj nie można generalizować. Trzeba próbować to zrozumieć. Na pewno jest tak, że bariera międzypokoleniowa, która zawsze istniała, ona w tej chwili przybiera szczególnie ostre formy, ponieważ dynamika rozwoju techniki i technologii jest tak ogromna, że ta bariera międzypokoleniowa stała się dużo bardziej nie do przebycia. I mówi się pokolenie prawego kciuka. Jak ja patrzę na mojego syna, jak on szybko w telefonie komórkowym pisze SMS-a, a iPhony, smartfony, iPady i tablety, no to jest inna rzeczywistość. Mieliśmy tutaj przykład ostatnich wyborów, ale nie wchodźmy w to. Wiemy, że to dotyczy wszystkich obszarów życia. Kiedyś nowością była telewizja i mówiliśmy, że są szereg zagrożeń. One były prawdziwe. Teraz jest internet, który wypiera wszystko. I co jest ciekawe, w telewizji był przekaz w jedną stronę, tak tylko oglądaliśmy. Natomiast w internecie budowane są zupełnie nowe relacje międzyludzkie, ponieważ osoba, która ma przed sobą smartfona czy tableta, czy tablet, czy komputer, no może pisać, może nagrywać, może przekazywać. No i jak w tym wszystkim zachować tradycyjne wartości? Ja bym wolał użyć słowa, jak je przekazać, tak? Nie zachować, tylko przekazać. Myślę, że pierwszym takim ważnym wskazaniem jest słuchać, tak? To, co
jest u Jana Pawła,
to byliśmy pod wrażeniem, jak Jan Paweł II potrafił słuchać, tak? Koncentrował uwagę i słuchał młodych ludzi, przez co jakby zaskarbiał sobie ich wdzięczność.
Trafiał do ich serc potem,
wypowiadając. Tak, dzięki temu, że słuchał, prawda? Tak. Więc rozumiał ich. Szanować tych młodych ludzi, mieć dla nich czas. To jest bardzo trudne. Mamy dużo pracy zawodowej, dużo obowiązków, ale mieć czas, słuchać, szanować po to, aby zrozumieć ten kod kulturowy, tak? Że ja muszę powiedzieć tak, że taką inspiracją do tych przemyśleń była taka sytuacja, która się pojawiła parę lat temu. Naprzeciwko Cyfronetu jest taki mur ceglany, to jest ogrodzenie przedszkola i na nim się pojawiło piękne graffiti z Janem Pawłem. To był rok 2005 w kwietniu i potem co roku kolejne się pojawiały na tym samym miejscu, ale i wtedy sobie uzmysłowiłem, no w zasadzie graffiti, zawsze myśleliśmy, że to coś złego, tak?
No, to
młodzi ludzie, którzy malują to graffiti, niekoniecznie. Natomiast tutaj muszę powiedzieć, że zmusiłem się do takich przemyśleń, że jednak jakaś inna forma wyrazu, że jakieś inne myślenie.
Ale internet, panie profesorze, oddala czy przybliża? Popatrzmy dawniej, jakieś oglądanie wspólne telewizji przybliżało. Był jakiś serial, western, prawda? Siedziała rodzina od dziadka do wnuka. Teraz każdy sobie tam w kąciku.
Ja muszę powiedzieć, że tutaj możemy popadać w różne skrajności. Całkiem niedawno, pamiętam, byłem w kościele, odbywał się chrzest, gdzie ksiądz powiedział, proszę nie robić zdjęć, tu nie cyrk. A jednocześnie pamiętam, jak Jan Paweł II nagrał płytę Abba Pater. Ja sobie myślę, no trochę łamanie sakrum. Ale jakie to było trafione, jakie to było mądre. Więc myślę, że tutaj trzeba próbować. Ja tutaj mam przed sobą takie wyniki raportu nastolatki wobec internetu. Tych danych tu jest dużo, ale takie najważniejsze chciałem pokazać. Jak często korzystasz z internetu i okazuje się, że 82% młodych ludzi codziennie. W gimnazjum 39% online, tak, czyli bez przerwy, ponadgimnazjalne 46%. Codziennie jedna i gimnazjum, i ponadgimnazjalne 43%. Razem 82% każdego dnia ma kontakt z internetem.
Jest to rozróżnione, czy poprzez swój komputer, czy przez
zaraz
telefon.
Ile czasu na dzień? To jest ważne. Gimnazjum 3 godziny 20 minut, ponadgimnazjalne 4 godziny. Kiedy zaczynają? Gimnazjaliści jak 8 lat, a ponadgimnazjalni 10, to już widać, że to się zmienia. Nawet w takim małym osobie. I teraz tutaj te urządzenia, które ojciec pyta. Więc komputer osobisty, 55% gimnazjaliści, 49% ponadgimnazjalni. Laptopy, 52% gimnazja, 53% ponad. Ale już nie chcę inne, bo tutaj jest konsola do gier, tablet, smartfony, 54% gimnazjaliści, 54,5% ponadgimnazjalne. To w sumie daje prawie 180%, więc każdy z tych osób ma co najmniej dwa takie urządzenia, ale myślę, że online, czyli cały czas mają na podglądzie i czekają na informacje i natychmiast odpowiadają w czasie lekcji, na wycieczce, cały czas. I Ale jest ciekawe, czym jest dla ciebie internet, źródłem wiedzy, prawie 70%. Informacje bieżące zamiast telewizora, ponad 50%. Rozrywka, 69%. Kontakt z ludźmi, 60%. Proszę zwrócić uwagę, kontakt z ludźmi przez internet, zakupy 30%. Ale teraz okazuje się media społecznościowe. To już jest coś nowego. To już jest coś nowego.
Jest, czyli takie wejście...
I wielu z nas dorosłych jakby ma do tego dystans, oni nie mają. Kilka razy dziennie korzystasz z mediów społecznościowych. Gimnazjaliści 62%, ponadgimnazjalni też 62%. Raz dziennie 21%. W sumie 83% co najmniej raz dziennie media społecznościowe. A dorośli, no jak oni się mają z nimi porozumieć, jak oni w ogóle tego nie czują? Inny język. I teraz ten język SMS-ów czy mediów społecznościowych przenosi się na rozmowę, tak? Ta rozmowa zaczyna być inna i my mamy problem, że wyrażanie uczuć, wyrażanie emocji jest zupełnie inne.
I angielskie tylko... słówka takie
przestajemy, ale prawda? Przestajemy jako dorośli to rozumieć. Więc tutaj jeszcze średni czas korzystania, w sensie ile razy dziennie, no to prawie 12 razy dziennie młodzi wchodzą w to. Natomiast z jakich korzystasz serwisów, tu nie chcę reklamować, ale Facebook 97%, jedni i drudzy, ale już na przykład Twitter, ponad gimnazjalni 10%, a gimnazjaliści 20%, czyli już widać między nimi różnicę. Ponad 80% YouTube. Czyli olbrzymie tutaj te różnice są nawet pomiędzy tą młodzieżą, a już nie mówiąc o rodzicach, prawda, o dorosłych. Co najczęściej publikujesz na swoim profilu? Linki do filmów, zdjęć około 50%. Linki do artykułów w innych serwisach, no 70-20%. Swoje zdjęcia, o to jest ciekawe, swoje zdjęcia i tu też jest różnica, ponad gimnazjalni ponad 50%, gimnazjaliści już tylko 40-42%. Niezwykle ważna sprawa. Gdzie najczęściej szukasz odpowiedzi na swoje pytania i problemy? Tak? Znajomi z internetu. A i tu jest jeszcze rozróżnienie na problemy osobiste, techniczne i szkolne. Więc...
Ale pan po prostu się tym zachwyca, czy jest...
Na razie relacjonuje.
Relacjonuje, bo to
na razie pytanie, relacjonuje.
Bo wiele problemów.
Proszę zwrócić uwagę. Znajomi z internetu, problemy osobiste, aż 28%. Nieznajomi w internecie, na szczęście tylko 7%, ale to jest aż 7% i tylko 7%. Znajomi z realu, no tu jest w przypadku spraw osobistych aż 62%. Czyli sprawy osobiste, znajomi z realu 62%. To jest dobrze. W przypadku innych to może nie jest takie ważne. Znajomi, dorośli, rodzice, nauczyciele 28%. Sprawy osobiste tylko już mówię. Nikogo sam sobie radzę 26%. Też dużo, tak? Że sami w sobie to duszą. Kto cię nauczył korzystać z internetu? No więc sam ponad 70%. Rodzice 17-11%. No więc ja muszę być tak, że to jest o tyle ważne dla mnie, że przedtem rola rodzica polegała na tym, że to dziecko rosło. I ten rodzic uczył jeść, wiązać buta, ubrać się, wszystkich czynności. I przez to, że uczył rodzic dziecka, miał autorytet. W tej chwili...
Teraz uczy komputer, prawda?
Komputer uczy. To kto ma mieć autorytet? To komputer ma autorytet.
Pytanie, czy my wiemy, kto za tą szybą jest, prawda?
A to jest monitor. Druga sprawa. To jest druga
ja tutaj
sprawa.
Nie jestem takim jeszcze starszym człowiekiem, ale...
Tu jest niesłychanie ciekawa rzecz. Otóż zadano tym młodym ludziom pytanie, czy... zdają sobie sprawę z zagrożeń w internecie. I to jest ciekawe. O więc tak, serwisy społecznościowe otrzymują prawa autorskie do zamieszczanych materiałów, na przykład zdjęć. Młodzi ludzie umieszczają masowo zdjęcia, ale teraz właściciele tych portali przejmują prawa. Więc 49% gimnazjalistów mówi, że sobie zdają z tego sprawę. 61% ponad gimnazjalistów, że zdają sobie z tego sprawę.
Ale dalej uczestniczą w tym.
A właśnie. W internecie nie ma anonimowości. 87% gimnazjalistów mówi, wiemy o tym.
Tak.
Ponad gimnazjaliści 93% wiemy. Informacje w internecie nie są wiarygodne. Nawet w Wikipedii 75% gimnazjalistów, 84% ponad. No więc można by powiedzieć, że są mądrzy. Zdają sobie z tego sprawę.
No
to jak są mądrzy, warto im zaufać. Może nasza nieufność buduje sztuczne bariery i poddaje wątpliwości nasze wartości. Ale okazuje się, że te zaufania powinny mieć granice, bo widać pewną niekonsekwencję. Bo w następnych pytaniach pytają tak, czy tworząc swój profil w serwisach społecznościowych podajesz prawdziwe dane osobowe? I 49% gimnazjalistów mówi zawsze, podaje swoje dane osobowe, chociaż powiedzieli, że zdają sobie sprawę z tego, że nie są prywatni, że są podsłuchiwani. No więc widać tutaj, że jest takie, albo to jest taka nowa metoda na życie, że ja mówię full open, tak? Wszystko na wierzchu, tak? Nic nie mamy do ukrycia, albo jest niekonsekwencja. Ja muszę powiedzieć, że tak czasami przyglądam się młodym ludziom i jakby, a nie tylko młodym, nawet już powiedzmy tym dorosłym niektórym, że nie ma takiej konsekwencji, tak? Że jak ja to zrobię, to się stanie, prawda? Że jestem wierzący, mam przestrzegać przykazań, ale robię to, ale jakby nie widzę sprzeczności, tak?
To podobnie bym zapytał, czy na przykład, czy narkotyki są szkodliwe. Wiem, że są szkodliwe, ale używam, prawda?
Więc tu jest szereg oczywiście innych pytań, spotkania z osobą dorosłą, z internetu, znajomych, czy informowałeś rodziców, to może później będą jeszcze jakieś tutaj. Natomiast ważne jest zainteresowanie rodziców, tak? Mhm. Więc 8% gimnazjalistów, a tylko niecałe 3% ponad gimnazjalistów mówi, że rodzice wiedzą wszystko, co ja robię w internecie. Wiedzą, ale nie wszystko. No to jest na poziomie 20% gimnazjalistów, 10% ponad gimnazjalistów. Starają się wiedzieć, ale nieskuteczni są. No to prawie 30%.
Przewyższa.
A najgorsze to jest, to nie interesują się wcale rodzice. 43% gimnazjalistów, 66% ponad gimnazjalistów. Jak rodzice się interesują? Rozmawiamy o tym, monitorują za moją zgodą. Filtr rodzicielski, czyli jakby nie wszystkie treści mogą przechodzić. No i też jest pytanie o sprawność rodziców, czy sobie radzą z tymi komputerami. Także muszę powiedzieć tak, że mówiliśmy o zagrożeniach. Ja dzisiaj bardziej myślę o tym, że mamy pewną barierę komunikacyjną między młodymi ludźmi i dorosłymi i ta bariera może powodować, że ich sposób wyrazu powoduje, że pewną nieufność, tak, wobec wartości, które chcemy przekazać. I stąd jakby ta ogromna potrzeba słuchania, duża otwartość, cierpliwość, żeby dorośli słuchali i uczyli się. Nie wolno się wymądrzać, to zawsze było. Zawsze było, że jak dorosły się wymądrzał, to wypadało głupio. Ale teraz jest szczególnie ważne, no bo ten kod kulturowy. Ja muszę być tak, że kiedy rozmawiając z synem, on mówi, no wiesz co, Tano, teraz najbardziej patriotyczni to są kibice. Ja sobie myślę, o co chodzi w ogóle? No więc okazuje się, że te akcenty zaczynają się inaczej rozkładać. I jakby te nowe technologie, o których dzisiaj rozmawiamy, zmiany cywilizacyjne, komunikacja, to znaczy myślę, że czymś, co niesamowicie ubogaca człowieka, powoduje dorastanie emocjonalne, jest kontakt osobisty, spotkanie z drugim człowiekiem, że w tej chwili trochę tego brakuje. Rola rówieśników zawsze była bardzo duża, natomiast w tej chwili z powodu internetu jest jeszcze większa i ci młodzi ludzie też czują się czasami samotni, to znaczy ci rodzice ciągle w pracy, ci koledzy przez internet.
Samotni w sieci.
I nawet sobie nie zdają z tego sprawy, że to jest samotność. I czasami, czy jakieś próby samobójcze. To jest
ucieczka też od czegoś tam,
tak,
prawda?
Tak, tak. Krzyk samotności. Agresja czasami jest krzykiem samotności. Dlatego no, jest tutaj wiele, wiele do zrobienia. Myślę, że no, wiara w dobro, zaufanie tym młodym, szanowanie ich, a z drugiej strony nie bezgraniczne, tak? Ufać, ale no, to jest, no bo w zasadzie albo się ufa, albo się nie ufa. Więc jak to zrobić, żeby oni poczuli to ciepło, tą troskę, ale nie na dopiekuńczość. To wymaga ogromnej dojrzałości. Ja muszę być tak, że kiedyś rozmawialiśmy o tym, że jest potrzeba zbudowania atmosfery wychowawczej, tak, że wszystko wychowuje, wszyscy wychowują, ale i rodzice, i nauczyciele, i księża, ale kierowca autobusu, pani sprzedawczyni w sklepie.
Ale dalej nie rozumiem, panie profesorze, jak może urządzenie zastępować człowieka? Może zastąpić w obliczeniu, może zastąpić w przekazaniu wiedzy, ale nie żeby zastąpić ojca, matkę, prawda?
No,
przyjaciela, jakąś poradę.
Wiemy, że tak nie jest, ale jeżeli no, tak jest, dwie osoby ze sobą komunikują się przez internet i piszą nawet krótkie komunikaty, to tymi komunikatami przekazują swoje emocje, swoje więzi i jednak jest to symulacja. Oczywiście ja całe swoje dorosłe życie, jak miałem przeprowadzić poważną rozmowę, to nigdy przez telefon, bo jak widzę osobę, nie, ja widzę, jak ona reaguje. I jeżeli ona niewłaściwie reaguje, to znaczy, że ja źle coś powiedziałem i od razu poprawiam. Korekta, tak? Dopowiedzenie, komentarz.
Telefon tylko głos słyszę.
A tylko głos słyszę, prawda? Nie mogę przytulić, jak to jest ukochana dziewczyna, czy żona, prawda, czy dziecko. Więc nie mam pełnego tutaj, dlatego tutaj oczywiście jest wiele. Są oczywiście piękne rzeczy. Dzisiaj akurat pielgrzymka na Jasną Górę. ale na szczęście jechałem samochodem i mogłem słuchać, więc tam no, istne szaleństwo, jak to jeden z ojców powiedział, ale to rzeczywiście, jak ja słuchałem tych koncertów młodych ludzi, można się zachwycić, więc myślę, że my mamy szereg takich form przekazu fantastycznych, które powinny nas wspierać w tym wszystkim. Ja nawet mówię tak, że warto o tym mówić, że mamy takie szczęście, że mamy wielu nowoczesnych świętych, bo jak popatrzymy, to było setki lat temu, święty Stanisław, biskup męczennik, nowoczesny święty, czy święta Jadwiga, patronka, można powiedzieć, Zjednoczonej Europy, czy tutaj w Tarnowie błogosławiony Frelichowski, wicek, miałem okazję być dzisiaj i jego nawiedzić sanktuarium, Jan Paweł II. Więc myślę, że mamy wiele takich wzorców i pomocników. Że tylko
nie wolno się cofać. Trzeba korzystać z tych środków, co mamy.
Tak.
Ale
tak,
ktoś nam powie, tak. No, kijem Wisłą nie zawrócisz, idzie technika do przodu.
Ale ja dlatego użyłem słowa nowoczesnych świętych, bo co to znaczy? Bo oni wyprzedzili czas. I myślę, że to pokazuje, i ja zresztą często to mówię, kiedy mówię o superkomputerach, to mówię, proszę Państwa, drodzy, druhowie, druhny, tu nie ma sprzeczności między wartościami a nowoczesnością. To jest tylko odpowiednia forma, zrozumienie, pokazanie.
Natomiast, no, tak. Przepraszam, ale ja będę bronił jednak tego. Pamiętam takie opowiadanie, że ktoś tam mówił dziecku, na gwiazdkę dostaniesz magnetofon, będzie ci bajki opowiadał. Nie, a on mówi, nie chce. Czemu? Bo magnetofon nie pogłaska, prawda? Że rodzic opowiada bajkę i to dziecko pogłaska i są uczucia. Tutaj
ja w ubiegłą niedzielę miałem okazję do małego Adasia, on ma niecałe 2 lata. Przejrzeliśmy 3 czy 4 książeczki. On był po prostu zachwycony. To jest coś niesłychanego. Ja nie myślałem, że to aż tak działa, prawda? Jak on to przeżywał, że dziadek z nim te książeczki przegląda.
Ta książka jest żywa, jest obrazek, jest treść, ten komiks. A to jednak jest no zimne urządzenie, prawda? Tam dotykam tym palcem. Tak, tak. To jest fajne, bo to dla dzieci przylatuje, kolorowe. Ale jeszcze raz będę się jednak tutaj, no, żeby ostrożnie z mediami, informatyką tak szeroko obecną. Nie może być tak, że dziecko od rana do wieczora ma przyjaciela w postaci, prawda?
To znaczy, myślę tak, iPhone'a, że siedzimy tutaj w wspaniałej telewizji Trump, więc po pierwsze trzeba dawać dużo dobrej treści do internetu. To jest pierwsze. Druga sprawa, umiejętnie z tego korzystać, ale też czas, tak? Czas dorosłych dla młodych ludzi, bo często jest tak, że oni kiedy już dorosną, to wtedy dorosły się orientuje, że zaniedbał, że był ten czas, kiedy ten młody człowiek chciał z nim rozmawiać, kiedy miał 12-14 lat, a dorosły nie miał czasu. A kiedy dorosły ma 16 czy 17, to mówi tata, mama, ja już sobie dam sam radę, już przestańcie się mną. Więc tutaj trzeba to jakby nie przegapić.
Wielka odpowiedzialność, panie profesorze, przecież dajemy pozwolenie na prowadzenie pojazdu mechanicznego 18 lat, prawda, wtedy. Jeszcze trzeba egzamin zdać. Egzamin filmowany zresztą, czy nie ma. A tutaj jest też odpowiedzialność, bo dajemy młodemu człowiekowi też narzędzie, które...
To znaczy, ja muszę być tak,
może zrobić krzywdę, prawda?
Że te problemy, one są trudne, przy czym są takie rzeczy, które są łatwe do rozwiązania. 6-latki do szkoły, to jest wbrew temu, o czym my tu mówimy. Czy teraz ta konwencja genderowa. To są właśnie takie przyczynki, gdzie już jakby przestajemy w ogóle mieć wpływ. Ziemię pod nogami, tak? Że jakby w tych trudnych sprawach wytrąca nam się jakieś podstawowe narzędzia do budowania dobra, bo dobro się bardzo trudno buduje. Zło to błyskawicznie się rozmnaża,
rozlewa po prostu.
Błyskawicznie.
A dobro kosztuje, tak, to się zgodzę. Tylko mówię, jednak podkreślamy znaczenie i tak dalej informatyki, natomiast nie wiem, czy się rozumiemy, kontrolowane przez rodziców, przez wychowawców. A z drugiej strony, żeby też to nie wprowadziło wojny pokoleniowej,
tak,
prawda?
Tak, tak.
Bo no bo co, odbierz babci dowód albo odbierz iPhone'a wnuczkowi, prawda? Żeby nie było tego typu...
Więc myślę, że tutaj trzeba zbudować zaufanie, że trzeba mieć zaufanie, a to zaufanie musi być oparte na dobrym kontakcie, tak? Że to dziecko się nie boi rodzica, że rodzic się nie boi o dziecko, ale że to jego zaufanie jest uzasadnione.
A co to jest kod kulturowy dla pana profesora, bo...
No to znaczy, to są pewne takie zmiany mentalne, że ci ludzie inaczej trochę myślą, inaczej nazywają swoje uczucia, inaczej nazywają pojęcia, które dla nas były inaczej nazywane, inaczej je wyrażają. To jest właśnie to. Znaczy dla mnie ten obraz Jana Pawła II na tym murze to był takim wykrzyknikiem, prawda, że ci ludzie jednak inaczej wyrażają. Przecież jeszcze gdybyśmy rozmawiali tu 15 czy 20 lat temu, jakby ktoś powiedział, że na murze namalujemy i to jeszcze graffiti, prawda? No jak? No przecież obraza, nie? Więc widać, że tu się... Myśmy się też już trochę zmienili. To nie jest tak, że myśmy nie zmienili. Jan Paweł II, jak mówię, z Abba Pater nam tu pomógł. Mam takie piękne zdjęcie, jak Jan Paweł II wysyła e-maila notebookiem, prawda? To było...
Czy ten kod kulturowy też nie wpłynął na przykład na wybory ostatnie prezydenckie?
Że na pewno tak.
10-latkowie z zarządów PiS-u głosowali teraz za prezydentem Dudą, prawda? Mieli 18 lat. Może też tak być. Oni zrozumieli, że to, co PO mówi, to nie jest do końca prawda. To jest do końca. To jest fałszywe widzenie rzeczywistości.
Mówi się o tym, że niektórzy mówią o wykluczeniu cyfrowym, że nie ma dostępu do internetu szerokopasmowego, ale mówi się też, naukowcy badają takie zjawiska jak bewykluczenie, czyli ktoś znajduje informację w internecie i pierwszą napotkaną uznaje za prawdziwą. Ale jeżeli jest choć trochę inteligentny,
to sprawdza.
I ci młodzi ludzie, którzy głosowali na Dudę, czy powiedzmy nawet na Kukiza, jakoś tam sprawdzali, prawda? I widzieli, że tu coś nie gra, że choć odrobinę angażują swoją inteligencję, sprawdzali.
Nie dali się
uwieść.
Panie profesorze, młody jest najszybciej można uwieść, tak się mówi, prawda? Ale też najtrudniej jest oszukać, w sensie takim emocjonalnym. Oni czują, czy ktoś mówi z serca, czy nie.
To zawsze tak było. To znaczy, ja muszę powiedzieć tak, że nawet takie maluszki, 2-3-letnie,
on czuje, prawda?
Jak rodzice myślą, nie widzi, nie rozumie, to on wszystko widzi, a jak nie rozumie, to jeszcze dłużej zapamięta. I to cały czas
można uwieść, bo panie profesorze, cała moda reklamy, to są w target młodych ludzi. Wszystkie te napoje, takie różne, nie chcę wymieniać, żeby nie reklamować, ale większość dla seniorów jest taka, no, parę lekarstw i proszki, prawda, na ból głowy i...
To znaczy, ja muszę powiedzieć tak, że...
Taki jest świat współczesny.
No. To znaczy, te mody, no to są, to się zdarza. I dopóki te mody nie zagrażają jakimś zmianom kulturowym, bo trzeba powiedzieć tak, że czasami ktoś mówi, co to jest fryzura, co to jest strój, to jest nic. Ale jednak to są elementy, które niosą pewną kulturę, tak? Jak, czy ja ładnie piszę, co ja piszę, czy ja potrafię zdanie zbudować. To wszystko to jest kultura, czy ja umiem ładnie powiedzieć. Więc to wszystko są nośniki kultury, a za tą kulturą idą wartości. Więc to nie jest tak, że to jest takie nic. Dlatego no, staram się do tego wszystkiego przywiązywać wagę. Na pewno trzeba rozróżnić w tych wartościach, co jest istotne, a co jest zmienne. I byłoby źle, gdyby rodzice, gdyby dorosłe pokolenie upierało się przy tych rzeczach, które nie są najistotniejsze. My musimy rozróżnić, jak mówimy o tym kodzie kulturowym, co jest istotne, a co może się zmieniać, co powinno się nawet może zmieniać, bo każde nowe pokolenie ma swoje prawa, swoje wizje. I teraz trzeba rozróżnić tak. Zresztą jest ciekawe, bo inne badania, których tutaj już nie ma czasu przytoczyć, mówią, że w zasadzie wszyscy, młodzi, starzy i średni wieku, wszyscy cenią sobie rodzinę. To jest w tej chwili najwyższa wartość.
Rodzina,
ale, tak, ale to wynika z tego, że z jednej strony są ogromne deficyty, bo co sobie człowiek ceni? To, czego nie ma. Czyli widać, że tu jest ogromna potrzeba.
Tak.
Ci, którzy mają, cenią. Ci, którzy nie mają, jeszcze bardziej cenią. Więc tutaj widać, że to jest absolutnie... I pamiętamy, jak Jan Paweł II wielokrotnie o tym mówił. W pełni tutaj wiemy, że miał absolutnie rację. Że to jest tak. Podstawowa tkanka wszelkiego ładu.
Znalazłem, panie profesorze, takie coś też w internecie. Ale kiedy odszyfrowano pismo klinowe Sumerów, czyli 4000 lat temu, że pan słyszał, na jednej z tabliczek odczytano tekst zatytułowany Skryba i jego zepsuty syn. Dialog ojca z synem, zaczynający się od rytualnego pytania. Dokąd idziesz? Na które pada również rytualna odpowiedź. Donikąd. I dalej następuje to, co wszyscy znamy. Tyrada ojca, że syn się leni, że nie ma szacunku dla ojca, dla nauczycieli, że nie uczy się. Problemy sprzed 4000 lat. Czyli ludzkość się właściwie nie zmienia w tych pryncypialnych zasadach.
To znaczy, zawsze mówiło się o konflikcie międzypokoleniowym. Ja przecież tak, że ja...
Trwa przez tysiące
lat. I to ciągle jest. To pokazuje, zresztą mieliśmy to w naszej literaturze pięknej też opisane. Młodzi chcą zmieniać świat, są idealistami. Wydaje im się, że świat może być idealny i że oni potrafią to zrobić. I to jest piękne. I nie ma gorszej rzeczy, gdy dorośli mówią, nie macie racji, ani on nie może być piękny, a wy nie jesteście w stanie tego zrobić. Nie, to jest fantastyczne. Rzecz tylko polega na tym, żeby dać im możliwość aktywności, tak? Jeżeli chcesz sobie urządzić pokój, to sobie urządzaj. Jeżeli chcesz wybrać sobie studia czy szkoły, to sobie wybierz.
Ale wcześniej pewne granice ustalić, tak? Ustalamy sobie pewne zasady, nie przekraczamy tego.
Tak, tak.
To jest mądrość rodziców i wychowawców, nie? Żeby...
I drugi moment tej mądrości to jest... Wiemy, i to ciągle trwa i ciągle się wzmacnia nawet, że w wieku powiedzmy 14-16 lat większy wpływ na tych młodych ludzi mają rówieśnicy niż rodzice księża czy nauczyciele. Dlatego mądry rodzic szuka dobrych kolegów, dobrych koleżanek, bo wie, że to jest jedyna droga, że tylko tak można. Albo zapisuje do harcerstwa, albo do ministrantów, albo do azy, bo wie, że to jest jedyna metoda, że jeśli nie, to on sobie sam poszuka, a wtedy ja już tracę
na tym podwórko jest teraz różne. Niektóre bardzo straszne, nie?
Dlatego tutaj to są pewne takie rzeczy, które zawsze były. Natomiast formy się zmieniają i widzimy, że ta technologia powoduje, że kontakt rodzica z dzieckiem jest coraz trudniejszy, ponieważ nie wszyscy rodzice te technologie opanowują, w szczególności te media społecznościowe, bo jeszcze jeśli chodzi o komputer, internet, to jeszcze. Natomiast te media społecznościowe no już są trudniejsze, bo to wymaga czasu, wymaga nowych znajomości, umiejętności. Mhm. Dlatego ten kod kulturowy jest taki ważny.
Tak. Panie profesorze, moje takie pytanie osobiste. Jaka pana jest tutaj idea, wiedza? Skąd się wzięły lemingi? To znaczy, wiemy nazwa, ale jak to jest? Bo czy to jest właśnie użytkownik też współczesnych mediów, tylko trochę taki...
No konsument taki, nie? Raczej. Nieświadomy, tak? Nieświadomy. To znaczy, ja muszę być tak, że czasami używam takiego sformułowania, że są ludzie, których boli, kiedy myślą, tak? Nie lubią myśleć, bo ich to boli.
Czy boli ich głowa, czy świat, który
się... Odczuwają straszny wysiłek i boli ich wszystko, tak? I boli ich wszystko. Zawsze tak było, tylko jakby odsetek osób, które tak się zaczynają zachowywać, jest coraz większy i myślę, że różne telewizje, czy komercyjne, czy publiczne, poprzez swoje programy poszerzają obszar tego lenistwa, prawda? Pamiętamy dawniej jakaś zgaduj, zgadula, trudne pytania. W tej chwili to się wybiera żółte, czerwone, prawda? Albo tak, jeden,
wolę
dwa.
Wolę leżeć na kanapie, nie myśleć, bo to boli. Tak, wziąć tekst gotowy, krótki najlepiej, gazetę z nagłówkami, tak, prawda? Najwięcej zdjęć.
No wiemy, że coraz mniej ludzi czyta, prawda? Przecież czytanie książek pobudza wyobraźnię, pobudza marzenia. No w ogóle powoduje, że ludzie dokonują analizy i syntezy tego, co czytają. Natomiast nieczytanie niezwykle ogranicza.
A czy książka przegrała z tabletem, przegrała z iPhone'em na razie?
I to znaczy, no są te e-booki, prawda? Więc ludzie czytają. To znaczy, ja bym powiedział, że to jest bardzo różnie, tak? To znaczy, ja może mam złe doświadczenia, bo akurat mój najmłodszy syn dużo czyta, prawda?
Ale czy to ten papier dalej jest taki
nie,
pociągający?
Nie,
czy...
czytają właśnie elektronicznie, tak, e-booki, tak? To znaczy ja akurat lubię książki, czy kocham książki, mam książek bardzo
dużo. To jest bardzo ważne, na tą książkę dotknąć, prawda?
To znaczy ja ubolewam, kiedy się likwidują biblioteki, bo są też takie działania, że na uczelniach, jakichś instytutach, czy na wydziałach likwiduje się biblioteki, podczas kiedy, no wiemy, że nawet kiedy jest konferencja, w pomieszczeniu, gdzie stoją te książki, to trochę inna atmosfera. Tym bardziej, że nie wszystko jest w internecie. W internecie się pojawia i znika, a poza tym jakby analiza tego tekstu jest trochę inna.
Albo nawet no, takie przeżycie osobiste. Biorę ołówek i no piszę tak, jakąś myśl, tak, podkreślam, prawda?
Tak, tak.
Tego, i za 50 lat ktoś weźmie tą książkę.
Tylko ojcze, to jest tak, że w tej chwili młody człowiek drukuje sobie dwa rozdziały i na tym sobie już markerem zaznacza, prawda? A nie całą książkę, więc to taka wersja pośrednia trochę jest. Wersja pośrednia trochę. To dalej pomaga. Takie zaznaczenia. Muszę powiedzieć, że jak czytam książki, to sobie w tej chwili mam taki zwyczaj, że na tylnej okładce piszę sobie numer strony i tam sobie zaznaczam takie myśli, tak.
Złote.
Powiedzmy, że ważne, tak? Bo no, człowiek cały czas jakby szuka, rozwija się. I...
Ja tutaj wspomnę, taki mamy ojca naszego profesora Bolesława, który akurat też czasami w radiu się udziela, w telewizji i właśnie ma świetne takie na marginesie, prawda? Te marginesy, które jakby komentarze bieżące tak, do tego tekstu, co to pisane ileś tam lat temu, nie? Zresztą się okazuje, że do takich myśli dotarto Marcina Lutra, który czytał dzieła ojców Kościoła i tam pisał swoje jakby przemyślenia i dzięki temu jego myślenie też żeśmy odczytali po 500 latach prawie, prawda?
No ja mam takie notatki z wykładu z fizyki z pierwszego roku studiów, gdzie fizyk, entuzjasta kosmologii przez kilka wykładów nam opowiadał o kosmologii i ja tam te znaki zapytania sobie wpisywałem różne i teraz jak czytam książki księdza profesora Hellera, to tak sobie porównuję moje znaki zapytania, chociaż to już minęło 30 parę lat, ale to widać, że to jest żywa wiedza i to rzeczywiście są ciekawe rzeczy, ale to po prostu trzeba czytać z jakąś uwagą, prawda? Że człowiek to przetwarza, próbuje zrozumieć w przypadku tekstów takich właśnie czy filozoficznych, czy dotyczących fizyki. Wraca się do poprzedniej strony i człowiek...
A już nie wspomnę, chyba się starzeje, panie profesorze, listów. Nie piszemy listów już teraz.
No, listów się...
Mamy maile,
e-maile,
SMS-y.
To znaczy, ja muszę powiedzieć tak, że jeśli chodzi o e-maile, to jest osobny temat. On trochę zahacza o te wychowanie, o którym wspomniałem. I też chyba się trochę zmienia. To znaczy, ja muszę być tak, że pamiętam 5-7 lat temu, student do mnie pisał, kiedy będzie kolokwium. I ja mówię, szanowny panie studencie, będzie wtedy i wtedy, pozdrawiam serdecznie. A on mówi, OK, BD. A w tej chwili już jest lepiej. Jednak odpowiadają grzecznie, panie profesorze, coś. Więc myślę, że to też jest... Nie wiem, ale być może kultura osobista, być może taki zwyczaj. Oczywiście w SMS-ach jest trochę inaczej, chociaż też jest bardzo różnie. Otrzymuję bardzo eleganckie SMS-y, gdzie jest szanowny panie profesorze, czy drogi Kaziu, czy coś, prawda, to jest. Więc myślę, że to jest ważne, żeby było też takie osobiste odniesienie, prawda? W e-mailu jest łatwiej, bo to...
No jak to będzie na przyszłości przeczytać? To jest e-mail świętego jakiegoś tam, prawda, biskupa do kogoś?
Tak, no list jak się list.
Zachowa.
No list.
Jak się
no to,
zachowa, jak się
no to są listy. No ja muszę powiedzieć, że ważniejsze listy to się jednak drukuje i się chowa do szuflady.
Bo tak.
I tych listów może nie ma tak dużo. Natomiast jest to list, tak? SMS jest listem, list klasyczny był listem. Teraz się, trzeba powiedzieć, że zmieniło się. No nie ma indeksów, prawda? Ja wyjmuję indeks, mówię, u pana profesora miałem tutaj piątkę, mogę się chwalić.
Karta.
A w tej chwili jest karta, ale jednak, no... To się zmieniła forma i myślę, że kiedy mówimy o kodzie kulturowym, to też musimy wiedzieć, że forma się zmieniła. Musimy to przyjąć do wiadomości. Natomiast treść, no to co istotne w treści, trzeba się zastanowić. To jest istotne, to jest mniej istotne i tutaj taka przyszłość nas czeka.
Czyli praca nad wartościami dalej, żeby jak najlepsze wartości były, nie powiem wtłaczane, bo to brzydkie słowo, ale ukazywane jako atrakcyjne dla ludzi młodych. No i akceptacja tego kodu kulturowego z takim jakimś, no,
zrozumieniem.
Bo nie możemy przekreślić.
Znaczy, ja myślę tak, że kiedy próbowałem parę myśli tak zanotować przed dzisiejszą rozmową, to napisałem obronić wartości, a potem się nie, no jak bronić? To nie o to chodzi. Trzeba to zapromować, pokazać, przekonać, nie bronić, bo bronić to już powoduje jednak taką oblężoną twierdzę, a tutaj nie ma dwóch stron, tylko właśnie brak zrozumienia.
Jak język polski, tyle angielskich też mamy słówek, upgrade'ować no i tak dalej.
Tak.
No, niektórych to bardzo drażni, że mamy swój język. Nie możemy...
Ci najbardziej wybitni poloniści mówią, że to, co się używa, to jest ważne i oni to akceptują. Natomiast rzeczywiście jest tak, że no, najgorsze jest tak, że ja miałem takie, pamiętam jak spotykałem się z Polonią, głównie amerykańską, z młodymi ludźmi, z harcerzami, więc oni mówili zdanie, w którym był jeden wyraz po angielsku, ale nie znając tego wyrazu, nie można było całego zdania zrozumieć, bo to najważniejsze było po angielsku. Więc boję się, czy dzisiaj wielość tych słów powoduje, że wszyscy używając go rozumieją to samo. To jest kłopot, prawda? Bo już pomijając to, że...
Czy powtarzamy po to, żeby się nie znaleźć w grupie dobrze, żeby nie być
tak,
na starego
tak,
jakiegoś...
Tak. A poza tym trzeba jednak powiedzieć tak, że jednak nasz język jest bardzo głęboko zakorzeniony w kulturze, czyli w naszych uwarunkowaniach historycznych, kulturowych, geograficznych, klimatycznych i zastępowanie go innym językiem powoduje, że emocjonalność nasza, no jednak Polacy mają specyficzną emocjonalność i jednak w innym języku nie wszystko da się wyrazić, tak? Nie da się tego wyrazić w innym języku. No jest taki kłopot. I to wszyscy, którzy tłumaczą, głównie poezję, bo to w poezji jest gra słów pewna, prawda? Kiedy my mamy takie różne trzywarazowe zbitki, to one są nietłumaczalne na inne języki.
Tak to wygląda. A jednak niektórych drażnią te angielskie bardzo gęste słowa, określenia, no ale no cóż.
Ja muszę być tak, że ja czasem jestem przerażony.
Był czas, kiedy makaronizmy były, prawda, włoskie.
Przychodzi do mnie młody człowiek i mówi, napisałem doktorat po angielsku. Ja mówię, czemu? Albo mi było łatwiej. No, mieszka w Polsce, żyje w Polsce, recenzent będzie Polakiem, komisja, która będzie to oceniała, jest, a jemu jest łatwiej napisać po angielsku. No więc to też jest taki sygnał nowych czasów. Nie wiem,
to jest szacunek, tak się nauczyć języka, żeby pisać, prawda, w swoim kraju, a z drugiej strony...
To znaczy, prawda jest taka, że publikacje, szczególnie w naukach technicznych, czy w naukach podstawowych, no to się jednak pisze w językach głównie angielskim, prawda, bo to jest taki język światowy. Natomiast, no, monografia, książka, no to mogłaby być i tak, co prawda mówią, że doktorat wtedy jest czytany na całym świecie, jeśli jest po angielsku, no jest w tym może taka trochę racja, ale gdyby powiedział, bo chciałem, żeby go przeczytali na całym świecie, to ja bym zrozumiał, ale jakby mówił, że było łatwiej. No to ja się zastanawiam,
co chodzi. O też część świata by czytała duża.
No tak, ale to już
ale angielski jednak jest i tu, i tu obecnie.
Znaczy w informatyce to jednak słownictwo. Znaczy są chyba dwie nacje, czyli Niemcy i Rosjanie, którzy wszystko tłumaczą na swoje. Wszyscy pozostali jednak używają angielskiego w obszarze informatyki.
Panie profesorze, zapraszamy naszych telewidzów, taki jest zwyczaj, prawda, że nie tylko my sami rozmawiamy. Tutaj pan profesor wstęp nam uczynił. Wartości i kod kulturowy młodych. Drodzy państwo, zapraszamy. Pan profesor, senator Kazimierz Wiatr, senator ziemi tarnowskiej, Prawo i Sprawiedliwość. I telefony, widzimy je dla Polski Północnej, 657-0011, 56-657-0012. Dla zagranicy 56-657-0013, 56-657-0014. Zapraszamy i czekamy już na pierwsze telefony do naszego tutaj studia, do telewizji Trwam. A jeszcze mam w pamięci, nie wiem, czy pan profesor pamięta, ale to nie to, że ja bym atakował, ale pierwszy odcinek Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego, tam kiedy ten komputer występuje, jeszcze takiej generacji tej chyba Atari, tam jakaś jeszcze wcześniejsza, ale kiedy no, jest pokazane, że jednak człowiek zawierzył maszynie, prawda, i maszyna okazała się...
No to są różne te
filmy. Może mamy taki obraz mocny i to
filmy fantastyczne. Ja muszę powiedzieć, że kiedy był uruchamiany Prometeusz, to były takie pytania, kiedy zacznie sam myśleć, czy się nie boimy, że się zbuntuje, prawda? No komputer potrafi zrobić tylko to, czego człowiek go nauczy, prawda? Więc to jest pewien algorytm i ten algorytm może być mniej lub bardziej.
Ale potrafi wygrać w szachy z człowiekiem, prawda?
No tak, pod warunkiem, że ktoś napisze ten algorytm,
ale
prawda?
Właśnie. Czyli sam od siebie nie.
Sam od siebie nie. Znaczy, oczywiście, że są pewne takie algorytmy, które mogą tworzyć pewną nową jakość, prawda, sieci neuronowe, czy pewne algorytmy genetyczne. Tam nowa jakość powstaje, ale to nie jest jakby wyrazem jakby inteligencji, tylko cały czas jednak obliczeń, prawda. Tutaj muszę powiedzieć, że cud mózgu ludzkiego i świadomości no jest niesłychany, tak? To znaczy ktoś kiedyś próbował zsumować moc obliczeniową komputerów na całym świecie i porównać to z mocą obliczeniową mózgu, który jak wiemy pracuje tylko w połowie. Twierdzą niektórzy naukowcy, że jak się człowiek rano budzi, to przez ułamki sekund pracują obie półkule mózgowe i wtedy ta sprawność intelektualna jest wielokrotnie większa, no bo to jest wykładniczo sumowane, więc jak weźmiemy milion do drugiej potęgi, a milion dodać milion, to są dwie różne rzeczy, więc to jest niesłychana synergia. Czasami mówimy, że lubimy się przespać z problemem. Tak, coś tak, być tak. Ma rzeczy jest w tym, że człowiek się rano budzi i już ma rozwiązanie.
Coś wie.
Ma rozwiązanie.
Coś wie, prawda,
ma rozwiązanie. Także tutaj oczywiście to jest piękno stworzenia, jest niesłychane. Natomiast trzeba powiedzieć, że no, pokonujemy kolejne bariery nie do przebycia. To znaczy, ja pamiętam, kiedy pierwszy mikroprocesor 8-bitowy miał 1600 bramek, potem miał milion tranzystorów, potem miał milion bramek. W tej chwili tych milionów już jest tyle w jednym chipie, prawda, który tam ma 20 na 20 400 mm2. Zresztą widzimy, że nawet w zwykłym notebooku musi być ten mikroprocesor ochłodzony cieczą, bo nie jest w stanie sam się wychłodzić. Taka jest ogromna koncentracja mocy. Więc tutaj możliwości obliczeniowe są niesłychane. Nawet komputer, przecież w tej chwili komputer osobisty ma wielokrotnie większą moc obliczeniową niż superkomputer 30 lat temu, prawda, który kosztował miliony dolarów.
I musiał być w pokoju, prawda?
Tak, tak, chłodzony.
6 na 8 i chłodzony.
Tak, tak. A 6 na 8 czasami to jest mało. No.
Ale panie profesorze, ale nie ma takiego komputera, który by zastąpił
człowieka.
Mózg matematyka Banacha ze Szkoły Lwowskiej. Tak, świetnego, tak. Chyba najlepszego ówcześnie na świecie.
No Banach, a potem prawda, nasi matematycy, którzy Enigmę prawda, rozszyfrowali i tak dalej. Także tutaj...
A dobrze mówię, pan Stefan Banach, tak?
Tak, był... tak. Matematyk, szkoła
taki na ulicy znaleziony właściwie.
Tak, to w Krakowie było takie spotkanie.
Jakiś profesor zobaczył gdzieś tam, że na chusteczce, na serwetce pisali jakieś tam wyniki niesamowite. I to Polacy.
Nie no, mamy w historii wiele wybitnych postaci, także z obszaru nauki, prawda? Wszyscy znamy Kopernika, ale przecież i Curie-Skłodowska, i Wróblewski, prawda? Więc to jest oczywiście... W tej chwili...
Enigma też fatalnie była przedstawiona przy tym filmie amerykańskim. Został wzięty na...
No nie, to pokazuje jakby etykę świata międzynarodowego. To jest niesłychane. Znaczy trzeba powiedzieć tak, że oni szczęśliwie zostali emigrowani z Polski zaraz na początku wojny.
To jest chwała aliantom.
Tam stworzono warunki pracy, a w pewnym momencie po prostu odebrano wszystko, prawda? Zawłaszczono, podpisano własnymi nazwiskami. Zresztą teraz ja słyszałem, że też się dzieją takie przypadki, że ktoś ma Nobla, a ktoś inny mu kradnie ten pomysł. Mówi, ja to wcześniej wymyśliłem. No niestety, ale gdzieś zawsze na początku jest etyka. Ja muszę powiedzieć tak, że rzadko się o tym mówi, a przecież kilka nagród Nobla z ekonomii było za kapitał ludzki inspirowany wartościami.
A przypomnijmy, bo Enigma to był kod szyfrujący niemiecki.
Tak.
A nasi naukowcy go złamali, żeby wymyślili, tak. Złamali.
To znaczy, jakby opracowali algorytm, tak. Na podstawie tego algorytmu została zbudowana urządzenie mechaniczne,
takie samo,
które
no, czytało, mówiąc w skrócie.
Tak, można tak powiedzieć. Znaczy gorzej, bo proszę powiedzieć tak, że zbudowanie kopii Enigmy to jeszcze nie wszystko, bo teraz trzeba było powiedzieć jaki szyfr, bo tych kodów było kilkadziesiąt tysięcy. I teraz jakim kodem aktualnie jest pisane, tak? Trzeba było ten kod rozszyfrować. Więc teraz zbudowano ogromną maszynę, która miała na celu nie tylko, że, ale złamanie kodu, tak? Czyli bierzemy, ja nie wiem, ile tam tysięcy było tych możliwości, ale trzeba było znaleźć, które aktualnie, prawda? I wtedy już mając kopię Enigmy, można było rozszyfrować. Ale trzeba było jeszcze dodatkowo wiedzieć, jaki kod dzisiaj jest używany, w tym momencie.
W tym dniu, niesamowite. Mamy telefon pierwszy, bardzo prosimy, Radio Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziedzbica.
Teraz i zawsze.
Halina spod Krakowa, z Małopolski.
Witamy panią Halinę. Słuchamy.
No, to słuchałam tylko tego wykładu pana profesora. Kłaniam się ojcu prowadzącemu panu profesorowi. To bardzo interesujące. Ja jednak patrzę na to wszystko smutno, bo jeśli idzie o język, każdy język, jeżeli człowiek jest wychowany od niemowlęcia w tym języku, będzie inaczej słowa będą znaczyć, ja nie jestem językoznawcą, ale tak mi się zdaje, niż język ten sam, ale u człowieka, który od niemowlęctwie na przykład wychowuje się, czuje i mieszka i uczy się w anglosaskiej kulturze. Nawet jeżeli on będzie biegle mówił po polsku, tenże urodzony gdzie indziej, to jednak będzie i dla niego będą to słowa wymienne, wydaje mi się, polski i angielski. On może czuć w angielskim, inaczej jednak czuje Anglik niż Polak. To są nieporównywalne sprawy, szczególnie jeśli idzie o poezję. I wydaje mi się, że takie podejście, jak teraz mamy w szkołach, gdzie ktoś, kto tak jak ten doktorant, czy kto tam pisał swoją pracę po angielsku, mi się wydaje, że ona nie powinna być przyjęta. Powinien ten ktoś być poproszony o napisanie tego samego po polsku, bo mogłoby się okazać, że wcale nie jest to tak pięknie, jak po angielsku wyglądało, bo pewne rzeczy on może... No wydaje mi się, że w naukach ścisłych też trzeba mieć trochę wyczucia, czucia i przeczucia, i intuicji. A to inaczej będzie wyglądało w tym, czy w owym języku. I to jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Polacy są do tego skłonni, żeby przejmować od wszystkich z zewnątrz kulturę i zachowanie. Kulturę w ogóle nie będzie wymieniać, co się składa. No więc w ten sposób może po prostu język polski w jego najgłębszym, najsubtelniejszym, najbardziej ścisłym nawet znaczeniu powoli zniknąć na korzyść języka angielskiego, który będzie wszechświatowym, tak jak zniknie przy tym, bo język to jest ważna część kultury, jak i nasza kultura.
Pani Halina, ja myślę, że tak,
tak do końca, Bóg zapłać.
Do końca tak źle nie będzie, bo przecież nie ma takiej wielkości ilości tych, którzy piszą po angielsku. Natomiast musimy dbać także o ten język, o jego piękno, ale o to też, żeby po prostu no, promować język polski.
Ja bym ojcze tu nie do końca się zgodził, bo jednak młodzież bardzo w tej chwili zna języki dobrze i widać chociażby te fale emigracji, które nastąpiły.
Czyli znać polski i znać inny też.
Tak, tak. To znaczy mi się wydaje, że chcielibyśmy, żeby młodzi Polacy byli obywatelami świata. To znaczy, żeby wyjeżdżali, wracali, prawda? Przede wszystkim wyjeżdżali i wracali, a nie wyjeżdżali i emigrowali na stałe.
Natomiast
myślę, że tutaj pani ma o tyle rację, że mówi jednak o tej subtelności języka, o tej wrażliwości, która jest nośnikiem wartości, kultury, najpierw wartości, potem kultury, także wzmacnia tą rodzinę, ale przecież popatrzmy się, bo jakby tutaj znowuż mamy jakby kilka zjawisk, to znaczy z jednej strony mamy tą informatykę, która wymusza pewne zmiany kulturowe, a z drugiej strony sami robimy rzeczy strasznie złe, czyli jeśli popatrzymy, co się dzieje w szkole z lekturami, prawda? No więc to jest tragedia, prawda, że my jednak tej subtelności językowej nie uczymy, prawda? Bo wiadomo, że oczywiście rodzice do pewnego wieku, ale jednak szkoła też swoją istotną rolę tutaj w tym miała. Oczywiście Kościół też, ale szkoła jednak, ilość lekcji w ciągu dnia była duża, ilość lekcji języka polskiego, to się nazywało język polski, ale tak naprawdę to był i język, i kultura, prawda? I historii trochę przecież na tym języku polskim. ale to się kończyło pewną wrażliwością. Ja muszę powiedzieć tak, że wielokrotnie mi się zdarza w ostatnich latach spotykać osoby, których nie znam i w trakcie rozmowy potem albo się pytam tej osoby, albo po rozmowie kogoś, ta pani to jest polonistka. Dlaczego? No czuję inną wrażliwość, prawda? Więc tutaj nasza pani Halina, która dzwoniła z Małopolski, tu ja się z nią zgadzam, prawda? Rzecz tylko polega na tym, że my w tej chwili oprócz właśnie tego niezwykłego rozwoju informatyki mamy także rozwój pewien cywilizacyjny, wymianę międzynarodową. Wiemy, że za naprawdę niewielkie środki finansowe unijne młodzi jeżdżą nawzajem do siebie. Czasami to się bardzo źle kończy, bo jak ja czytam w Gościu Niedzielnym, że zakonnicy w habicie nie wpuszczono do szkoły, a była z młodzieżą w ramach tej wymiany, to o jakiej tolerancji my mówimy, prawda? Oczywiście. Więc te wszystkie międzynarodowe wymiany mają swoje wady i zalety, bo oczywiście zawsze mówiło się, że podróże kształcą, że rozwijają. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jednak ta nasza wrażliwość, patriotyzm, o którym tu bardzo krótko żeśmy dzisiaj mówili, ale one zaczynają się od języka, który ma, ta subtelność języka ma wyrazić nasze uczucia, naszą... Ja muszę powiedzieć tak, że jest takie rzadko cytowane przemówienie Jana Pawła II w czasie pierwszej pielgrzymki w Belwederze. Nie wiem, czy to nie było pierwsze czy drugie przemówienie na polskiej ziemi, kiedy kardynał Wojtyła został papieżem i Jan Paweł II mówiąc, zwracając się tam do przedstawicieli, no wtedy tego rządu PRL-owskiego w 79 roku, mówi tak, że niektórzy mogą się dziwić, że Polacy tak bardzo ten patriotyzm przeżywają, że tak strasznie, ale czy jest taki drugi naród na świecie, który taką cenę zapłacił? I ja myślę, że myśląc o całym naszym dziedzictwie, ale także zobowiązaniu, bo ja muszę powiedzieć tak, że nasza historia, nasza przeszłość, to jest przede wszystkim nasza przyszłość, bo my przyznając się do tej kultury, do tych tradycji, możemy naprawdę aspirować do wspaniałych rzeczy w przyszłości. To nie jest to, że my żyjemy z garbem tradycji, tylko możemy na tym naprawdę budować wspaniałe rzeczy.
To jest ta jak się mówi, dana na przyszłość nadzieja, prawda, że to wszystko przetrwa. Zresztą mamy jeszcze taką szansę, żeby czuwać na tym językiem, żeby ludziom młodym powiedzieć, że istnieje więcej słów niż masakra, takie słowo na Z, albo jakieś tam, prawda, że można tak pięknie określić.
To znaczy, ja mówiąc o tym, że przeszłość to jest nasza przyszłość, czasami używam takiego porównania, zaczynając od własnych rodziców, tak, że no, młody człowiek, ale nawet ja, czasami myślę sobie, kiedy robię jakąś rzecz i się zastanawiam, czy to dobre, czy to złe, to sobie myślę, a co by powiedział ojciec, co by powiedziała matka, w moim przypadku, gdyby żyli, bo już odeszli, prawda? Więc jest to zakorzenienie, tak? I w pewnym momencie ja się cofam, mówię, a mój dziadek, a powstańcy warszawscy, prawda?
Jak Pan Bóg da, to w przyszłym roku będziemy to, albo w przyszłym miesiącu, prawda? Jak Pan Bóg da. I to tu się mieściło w tym mądrości, zaufanie Bogu, wiary i takiego też patrzenia, że człowiek sam wiele nie wymyśli, prawda?
Tym bardziej, że trzeba powiedzieć tak, że w czasie nawet czy PRL-u, czy wcześniej, w czasie II wojny światowej, czy wcześniej, wielu ludzi ginęło przypadkowo. Ale wielu podejmowało świadomie tą ofiarę dla nas. I my możemy teraz, a to mnie nie obchodzi, tak? No nie można tak. Jak myślimy o ojcu, o matce, o tamtych. Więc tutaj to jest wszystko taka monolit pewnych zagadnień i wartości. I ja myślę, że ci młodzi ludzie, oni to trochę czują, no tylko trochę inaczej.
To nie jest zrzekanie, bo mówię, nie wszyscy są jak ta piosenkarka, która powiedziała, że ona by gasiła światło, pojechałaby, prawda, za granicę, by uciekła, gdyby Polska była zaatakowana. Popatrzmy też, jakaś taka fajna moda na te koszulki patriotyczne,
tak,
militarne nawet.
Ja nie, flagi.
Flagi, prawda, nie boimy się.
Tak,
już to jest, nie jest jakieś obciachowe, jest, prawda.
Ja pamiętam,
że jeszcze 20 lat temu wyjść z jakąś tam flagą czy z czymś, to było
nie
takie,
było,
no bo
tak,
było na styku tak. Tego jeszcze PRL-u się kończącego, prawda.
Tak.
A teraz już mamy nową jakość, ci ludzie są na nowo kształtowani. Młodzi ludzie.
Poza tym mnie się wydaje, że do 89 roku był jednak jakiś taki przymus.
Był.
On był taki parapatriotyczny, a potem była taka pusta przestrzeń i w tej chwili oni jakby na nowo to odkrywają. Tak. Ja muszę powiedzieć, że tak jak ja z moimi rówieśnikami w roku 80, w 89, próbowaliśmy odkrywać na nowo to, co było w harcerstwie przed wojną, bo nawet te lata 50. były takie trudne, czy 40. A myśmy, tak samo oni też jakby po swojemu odkrywają to, co
myśmy
było
czytali
oczywiste.
O Katynie Opileckiej, mówię o moim pokoleniu, bo tego nie było. To były nowość. A teraz to pokolenie czyta, bo tak trzeba, bo to jest takie jak mówią, cool, tak na czasie, że to jest takie coś, co pociąga.
To znaczy, mi się wydaje, że olbrzymie zainteresowanie młodych ludzi, to złe określenie, żołnierze klienci, prawda, ale właśnie tym...
Niezłomni.
Niezłomni, tak? Zainteresowanie młodego pokolenia tymi ludźmi jest niesłychane.
Jak to, oni to robili.
Ale niesłychane. Jest naprawdę. I oni podejmują jakieś czy sposoby upamiętnienia, czy zainteresowania.
I muszę powiedzieć,
że na tym murze naprzeciwko Cyfronetu było graffiti Fildorfanila, było żołnierzy niezłomnych, prawda? Więc to widać, że dla nich to jest ważne. Niezwykle ważne.
Jest telefon, ktoś czeka, widzimy. Bardzo prosimy, kto jest z nami? Halo?
Niech będzie to Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, a jakie Pani imię?
Witam ojca profesora.
Witamy.
Witam ojca, również profesora.
Tak.
Kłania się Joanna z Niemiec.
Kłaniamy się.
Pozdrawiam wszystkich widzów, bo ciekawa jest nasza rozmowa wszystkich. I chciałabym zwrócić tylko uwagę na to, panie profesorze i ojcze prowadzący. My Polacy jesteśmy tak strasznie świetnym, dobrym narodem z takim ogromnym potencjałem. Jesteśmy wszędzie obecni na świecie. Ja tylko się martwię o to, że w końcu my młodzi, ja jestem po 50, mam troje dzieci za granicą, ale mówię młodzi, jeszcze trochę to rzeczywiście przejmiemy z Zachodu, z Ameryki, z innych krajów, te słowa pokrewne, bliskoznaczne, nowe, które są zastępowane naszą piękną polszczyzną. Jeszcze trochę młodzi ludzie, którzy są rozsiani po całym świecie, za chlebem wyjeżdżający, nie będą czytać już poezji. I to teraz należy do profesorów, do kadr wykładających Pismo Święte, do profesorów wykładających język polski, do zachęcania młodych ludzi do czytania. Bo to, jak teraz powiedział pan profesor, mamy Facebooki, mamy różne rzeczy, ale to nie to. My musimy nadal uczyć się poezji polskiej, bo już Polacy zapomnieli o tym. Panie profesorze, ojcze prowadzący, pozdrawiam serdecznie i namawiam wszystkich Polaków rozstanych na świecie, czytajcie polską poezję. Wróćmy do Mickiewicza Kochanowskiego. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję pani Joanno, pozdrawiamy gorąco i cóż, życzymy spełnienia tych marzeń.
To znaczy, na pewno jest tak, że budowanie tej wrażliwości jest niesłychanie ważne. I ja muszę powiedzieć tak, że tutaj właśnie te lekcje języka polskiego, te lektury, które się wykreśla, no to jest coś niesłychanego. Czy ktoś z nas by sobie wyobrażał, że można wykreślić takie lektury? To było coś dla nas niewyobrażalnego. Ja myślę, że...
Polecać inne, na przykład Ferdy Durkę.
Ale ja myślę, że na szczęście ten czas się kończy i że te lektury wrócą, bo to po prostu nie widzę innej możliwości, bo to jest tak, że my mówimy tutaj o tym, że to jest tak trudno budować to dobro, ale są pewne rzeczy, które jest w łatwy sposób można zrobić. Lektury można w łatwy sposób przywrócić, czy nie trzeba było ich usuwać.
Jednym podpisem ministra.
Tak. Teraz pisanie pewnych wypracowań, czy czytanie lektur, no to jest absolutnie potrzebne. Równocześnie uczymy języków obcych, równocześnie młodzież podróżuje i myślę, że oni na swój sposób to odkryją, że nagle się okaże, że tak jak mówiliśmy tutaj o żołnierzach niezłomnych, tak samo oni też powiedzieć, odkryją piękno języka polskiego, ale my nie możemy tego pola całkowicie zostawić. Tutaj pewne atrybuty im trzeba dostarczyć, że oni to muszą wiedzieć, a przyjdzie taki moment, kiedy uznają to za swoje. Natomiast oni tego nie będą wiedzieć. To wtedy nie ma szans.
I też podpowiadasz, panie profesorze, bo ja, no nie każdy na przykład poezję trawi, jakoś rozumie. Powiem szczerze, to trzeba mieć też jakąś taki osobisty smak. Ale na przykład ja mam takie doświadczenie książki pana Marka Rymkiewicza, opisuje, jak Słowacki z Mickiewiczem się tam pięknie ścierali, prawda, w Paryżu, jak deklamowali, jak ten miał Mickiewicz, no wszyscy, no to opisy są wspaniałe, prawda, jego tych aklamacji. I w ten sposób też można literaturę poznawać, poezję, nawet nie czytając samej poezji, ale zachęcamy do czytania, żeby...
Ale mi się wydaje, że ciągle jednak to działa, że dzieci w przedszkolu i w szkole jednak deklamują, uczą się tych wierszyków, przeżywają to. To jest jednak piękne i muszę powiedzieć tak, że te wrażliwości są różne, ale każdy na swój sposób może to rozwijać. I na pewno tutaj w tym się kryją jakieś wartości, tym bardziej, że ta poezja też jest bardzo różna. Tak? Jednym odpowiada ksiądz Twardowski, innym Mickiewicz czy Słowacki. Prawda? To jest bardzo, bardzo różne. Także
kiedyś się ucieszyłem, 2 dni temu czy 3 były dzieci w Radiu Maryja na wycieczce, na pielgrzymce. I wie pan, że te same piosenki śpiewały wierszyki, co 30-40 lat temu myśmy się uczyli. Naprawdę. Takie trzeciolatki. Czyli jest jakiś ten przekaz kulturowy, że te panie przedszkolanki były uczone, same teraz nauczają i to jest 40 lat.
To znaczy, ja muszę powiedzieć tak, że my czasami tak na wszystko narzekamy, ale jednak trzeba powiedzieć tak, że jest wśród nauczycieli ogromna grupa, która
z pasją,
wbrew programom, wbrew zarządzeniom jednak uczy historii, uczy polskiego, przekazuje lektury, uczy kultury, uczy tej wrażliwości. To jest niesłychany skarb i z tego należy oczywiście się cieszyć. Natomiast państwo jest do tego, żeby to wspierać, a nie przeszkadzać, a nie niszczyć.
Także to jest, przez stary niedźwiedź mocno śpi, no śpiewały to, a to jest przecież międzywojenne, prawda?
Tak,
tu Wima bodajże, jeżeli się nie mylę. Wiesz, o tym niedźwiedziu, o tym lisie. No niesamowite rzeczy. Także w tym kierunku musimy pójść, żeby nie dać sobie... A patrzymy, jak jest też ten świat dziecka zabrudzony, jakie są nieraz lektury, jakieś bajki podobno z jakimś kodem takim negatywnym, prawda?
Tak, to jest. Znaczy oddziaływanie na podświadomość. To jest niesłychane. To wiemy, że to...
To prawda, ale to są aż takie...
Jest. To znaczy to szczególnie się mówiło, że w tych bajkach japońskich, czy powiedzmy w muzyce rockowej. Znaczy wiemy, że nawet, no przecież każdy, kto był na dyskotece, kto słuchał głośnej muzyki, wie, że pewne częstotliwości oddziałują na ludzkie organy, więc ta podświadomość ma różne, no, że tak powiem...
Techno jest wygodem, bicie serca.
Tak, powiedzmy. różne są. Są też pozytywne, gdzie dziecko w łonie matki czuje serce matki i daje jej to bezpieczeństwo. I potem cały czas nawet tulenie niemowlaka do piersi też to... Więc tutaj to wszystko jest. Ja myślę, że na pewno jest tak, że nauczyciel czy rodzic, żeby mieć autorytet, z jednej strony musi znać te techniki informatyczne, ale to jest warunek konieczny, niewystarczający, bo to jest tylko taki wstęp. Nauczyciel, który to zna, to jeszcze nie oznacza, że ma autorytet, tak? Jak nie zna tego, to jest mu trudniej ten autorytet zbudować. Natomiast to nie znaczy, bo on wtedy pokazuje, no nie, ja nie dlatego wam nie opowiadam o informatyce, że jej nie znam. Ja to świetnie znam, tylko że są rzeczy ważniejsze, są rzeczy ciekawsze. To wy sobie sami zrobicie. Więc tutaj jakby jest wiele takich i mi się wydaje, że to, że nauczyciel, który jest mistrzem, który jest
autorem,
jest liderem jakimś, no to jest fantastyczne. Ja muszę powiedzieć tak, że pamiętam kiedyś jedno z dzieci, katecheza w szkole, ksiądz niezwykle wymagający, niezwykle dyscyplinujący. Jakby tam któreś dziecko poskarżyło, to może nawet mógłby mieć jakieś kłopoty. Oni byli zakochani w nim, bo on z jednej strony wymagał, a z drugiej strony szedł z nimi na fantastyczną wycieczkę. Świetnie się dogadywał z nimi. Więc to, że się od młodzieży wymaga, to nie jest nic złego. I to zarówno nauczyciele, czy rodzice, tylko trzeba mądrze wymagać. Niestety w wychowaniu jest tak, że wychowawca musi więcej wymagać od siebie. To jest kłopot.
To też mądry trener, prawda? On wie, że wymaganie kiedyś będzie docenione i nagrodzone poprzez wynik tego młodego sportowca. Zresztą to są wspaniałe rzeczy. Był cały proces wychowania przecież od początku. Panie profesorze, dziecko, prawda, małe, niemowlę, albo dwulatek, trzylatek, że on nie sprawdza dowodu osobistego taty, nie? Czy to jest jego tata, czy mam... On jest pewny, że to są rodzice. Ale potem już następuje moment takiej weryfikacji, bo chce być taki jak tata, albo nie chce. I tu jest problem, mówi się właśnie tych problemów niektórych, no, na tle, prawda, dojrzewania płciowego, że kiedy ten model ojca jest zły, niestety następuje jakieś tam, a tu już psychologia się kłania, nie będziemy to jest... I potem, kiedy jest młodzież, mówi się, buntuje. Ono się nie buntuje chyba w dojrzewaniu, tylko szuka, prawda, szuka modeli.
To znaczy nie, to jest prosta sprawa, to znaczy człowiek jest podmiotem, tak, każdy jest człowiekiem.
Każdy jest człowiekiem.
Każdy jest samym człowiekiem.
Dziecko to mały człowiek, prawda.
I teraz problem polega na tym, że dziecko, to jest jakoś przywiązane do rodziców. Jest zdominowane przez tych rodziców i w miarę upływu czasu ono chce być teraz ja, prawda? Ja będę już sobie decydował. Ja jestem samodzielny. No i mówi się o takim odcięciu pępowiny tej psychologicznej. I teraz rodzice, którzy tego nie rozumieją, nie godzą się na to, to tu się zaczyna ten najostrzejszy konflikt pokoleniowy.
Zresztą, bo kto ci daje jeść? Kto ci daje
mówimy o tych przemianach kulturowych, natomiast są dużo trudniejsze sprawy związane z tą mentalnością, że rodzice za wszelką cenę chcą utrzymać dziecko, prawda? Czy się żeni, czy wychodzi za mąż, to żeby zostało przy mamie, przy tacie, prawda? To jest najgorsze. Ale to jest jakby trochę poboczny temat, ale to zjawisko dotyczy też innych form oczywiście, tak?
Tutaj młody rodzic będzie wiedział, że niech to młody człowiek spotka się z jakimś wychowawcą, prawda? Jak pan mówi, profesor, może być ksiądz, oaza, spotkanie, tak. Ale nie wytykać mu tego, nie? Że tutaj nie? My ci dajemy
To jest tak, że młody człowiek, tak, rodzic mu mówi, nie dotykaj, bo się sparzysz. ale on musi sam się sprawdzić. Ja do moich dzieci czasami to tak rozmawialiśmy, mówię, kochani, ja wiem, że tak jest, że wy to musicie sami sprawdzić. Są tylko dwa problemy, że czasami popełnicie błąd, który bardzo dużo kosztuje. I to jest ciężar, ale jest jeszcze gorszy przypadek. Popełnicie błąd, którego się nie da naprawić. I to jest najgorsze. I stąd jakby próba, żeby oni wyćwiczyli te weryfikacje tych rad rodziców na sprawach trochę mniejszych, prawda? Żeby już w tych większych nie błądzili.
Musisz sparzyć, a nie uciąć palec, prawda? Żeby tak się przysłowiowo.
A to są gorsze rzeczy niż ucięcie palca, wiemy.
To są gorsze, oczywiście. Tak. Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy. Telewizja trwa, słuchamy.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór,
witam. Przy telefonie Katarzyna. Jestem nauczycielem.
No właśnie.
Mieszkam obecnie w Rheinberg. Musiałam wyjechać po prostu za chlebem. Jako nauczyciel niestety już nie miałam możliwości pracy w Polsce, wobec czego przyjechałam tu, opiekuję się starszą osobą. To jest mała miejscowość, około 32 tysiące mieszkańców. Przynajmniej 5-6 razy dziennie spotykam Polaków, którzy tak po cichutku ze sobą rozmawiają, nie chcą specjalnie być zauważeni. Ja im wręcz głośno mówię dzień dobry Państwu. Także usłyszałam tutaj, jestem bardzo dumna z tego, że jestem Polką i uważam, że nie mam się czego wstydzić, będąc w Niemczech, pracując tutaj, płacąc podatek, generalnie właśnie tutaj na tych Niemców mieszkających. Nie mam poczucia wstydu, że jestem Polką. Doznałam tutaj takiego miłego uczucia w sercu, kiedy panowie tutaj wspominali a propos enigmy, ponieważ jestem poznanianką, wobec czego pan profesor Zegarski, Rejewski i ten trzeci są mi bardzo bliscy. Powiem tak, z daleka widać więcej. Widać więcej i ostrzej. Widać więcej takich rzeczy, które są polskie i o których się nie mówi. Też mnie troszeczkę boli, ponieważ tutaj na miejscu jest kościelno, jest też Polka. I przechodzę dzisiaj, a ona mi mówi, Morgen. Ja no nie mówię, no dzień dobry. No tak troszeczkę się poczułam nie bardzo. Druga sprawa, historia, którą uczyli się jeszcze kiedyś ludzie mieszkający dawniej w Polsce, obecnie już Polako-Niemcy bądź Niemcy. Kiedy pani, u której mieszkam, mówi o tym, że ktoś urodzony był w Czerniowcach, była to Rosja, był to rok, nie wiem, 10, 20, ja mówię, jaka Rosja, przecież to była Polska. Przecież w Czerniowcach urodziła się Helena Modrzejewska. To była dawna Polska, ona nie wie, o czym ja mówię. I taką mamy świadomość ludzi, którzy mieszkają i tak przekazują następnym, następnym, następnym. Ja się tym burzę. Ja się tym burzę i ja jestem dumna z tego, że jestem Polką. Dziękuję panom za wspaniały program. Jestem zbudowana i będę zawsze oglądała. Dziękuję serdecznie.
Pani Katarzyno, dziękujemy również. My też jesteśmy zbudowani tym. Jest takie coś w niektórych Polakach, że są kilka miesięcy, prawda, i już języka polskiego zapomnieli, ale to jest taka może troszeczkę jakiś kompleks.
To znaczy, ja myślę, że no mój ojciec miał takie powiedzenie, chcesz, żeby cię szanowali, szanuj sam siebie. Ja muszę powiedzieć tak, że miałem okazję też z Polonią się spotykać i to w zasadzie na całym świecie, bo takie zjazdy tego harcerstwa polonijnego i Polaków ze wschodu. Więc muszę powiedzieć tak, że jeden z tych harcmistrzów mieszkający na stałe w Wielkiej Brytanii, więc on mówi tak, że Anglicy generalnie no tak inne narody tak nie bardzo szanują. Zresztą miałem się o tym też okazję jakoś tam przekonać. Natomiast mówi tak, że jeżeli się zorientują, że ktoś się nie przyznaje do własnej, nie jest Anglikiem i nie przyznaje się do własnej narodowości, to jeszcze gorzej, tak? Że jednak Anglik ma tutaj pierwszeństwo, natomiast jeżeli ktoś jest dumny ze swojego narodu, czy się przyznaje do tego, no to jednak cieszy się pewnym szacunkiem. Natomiast jak ktoś nie jest Anglikiem i się wstydzi, jakiej narodowości jest, to jest... I mi się wydaje, że my no, mamy wiele powodów. Przecież mieliśmy wpływ na losy Europy i świata nie jeden raz. Poza tym duma to nie jest wynoszenie się, to nie jest nacjonalizm, prawda? To jest przecież no, korzenie nasze, prawda? Mówiliśmy o tym, że to całe dobro się na tym buduje, więc tutaj to jest niestety mało mądre i to świadczy o tym, że jednak my cały czas mamy jeszcze dużo do zrobienia bo wiemy, że ktoś, kto dużo wie, to niekoniecznie jest mądry, prawda? Ta mądrość życiowa często przy różnych funkcjach, prawda, wiek jest brany pod uwagę, ale wiemy, że właśnie z wiekiem ta mądrość życiowa przychodzi. Ona oczywiście może przychodzić szybciej albo wolniej. Pamiętam, jak opowiadali mi osoby, które były w czasie II wojny światowej w szarych szeregach, więc mówią, że powstanie warszawskie. To był taki trudny czas, że młodzi ludzie szybciej dojrzewali, że szybciej się przyznawało stopnie harcerskie, szybciej się przyznawało stopnie oficerskie, bo to był taki czas, że ludzie szybciej dojrzewali do trudniejszych zadań. Tak samo tutaj my możemy w tej edukacji, w tym wychowaniu wspierać rozwój tej mądrości. Natomiast oczywiście tutaj pani jeszcze mówi o braku wiedzy, prawda, że nie znamy naszych rdzennych ziem. No czasami nawet ważne osoby w naszym państwie mówią o Polonii, o osobach, które zostały na wschodzie, prawda. One, część osób wiemy, że przeniosła się na ziemie zachodnie, a część tam została, ale to było zostanie z wyboru, tak. Oni byli tutejsi, oni byli Polacy i tutejsi. I to no, naprawdę...
No, ale ja widziałem takie piękne wpisy, na przykład gdzieś tam data urodzenia 22, gdzie we Lwowie obecnie Ukraina, prawda? Albo gdzieś tam tak obecnie Rosja.
Więc ja muszę powiedzieć tak, że ojciec mojej żony urodził się we Lwowie.
I pisał...
Tam w wieku lat 16 poszedł do partyzantki, do Armii Krajowej. No był bardzo przywiązany do tego miejsca i do tej kultury. I kiedy losy wojenne spowodowały, że znalazł się tutaj w nowym miejscu, no zawsze czuł się, że jest nie na swoim, tak? Że jednak tam te jego korzenie były.
Tam serce biło.
Zresztą no, wiemy, że to przywiązanie do kultury, nawet tej lokalnej, te patriotyzmy lokalne są też niezwykle ważne. One bardzo nas budują i wzmacniają.
I tworzą ten potem patriotyzm ogólny, prawda?
Tak jest.
Całościowy. Panie profesorze, dziękuję za tę część do naszej rozmowy. Przenosimy się o 21.30 do Radia Maryja i także temat wartości i kod kulturowy młodych. Naszym gościem pozostanie pan profesor, senator Kazimierz Wiatr, senator ziemi tarnowskiej. Dziękuję bardzo, panie senatorze. I dziękujemy za telefony. Zapraszamy na 21.30.